Otwórzmy, kto ma Biblię jeszcze, Ewangelię Mateusza, 6 rozdział i będę czytał od 24 wersetu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Nie wiem jak wy, ale ja jak czytam, ilekroć czytam ten fragment, to mam wrażenie, że tutaj jest napisane, pierwsze moje wrażenie, w ten sposób, że trzeba się modlić, czytać Biblię i nie pracować i będzie dobrze. To nie o tym jest ten fragment, jakby ktoś miał wątpliwości. Nie wiem, czy to was uspokoi, czy to dobrze, czy źle, ale nie o tym jest ten fragment. Ten fragment jest o czymś tak naprawdę, o czym czytamy w pierwszym wersecie. W pierwszym wersecie tego urywku, który odczytaliśmy. O tym, żeby pilnować się, aby nie być w miejscu, gdzie okaże się, że służymy dwóm panom. Ponieważ nie jest to tak naprawdę realna sytuacja. Ten fragment mówi o tym, ten werset dokładnie, że w pewnym momencie i tak okaże się, że pójdziesz w jedną albo w drugą stronę i nie da się tego ciągnąć jednocześnie w nieskończoność. I kiedy myślę o tym, jak to może wyglądać, żeby służyć dwóm panom, to od razu mi się przypomina sytuacja w Izraelu, w której znalazł się prorok Eliasz. Stanął on na górze Karmel i tam był pojedynek, powiedzmy, pomiędzy Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Baalem, bożkiem z tamtych czasów. I na tej górze zgromadził się też cały Izrael i Eliasz mówi takie dosyć znane słowa. Jak długo będziecie kuleć na obie strony? Jeżeli Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem, służcie Jemu, idźcie za Nim. Jeżeli Baal jest Bogiem, to idźcie za Nim. I to jest taka sytuacja, że świadomie możemy chcieć żyć w takim rozdwojeniu. No ale jak to się ma do naszych czasów? Kilka razy już chyba zdarzyło mi się spotkać z taką sytuacją, że z jednej strony ludzie chcieliby być chrześcijanami, chcieliby żyć po Bożemu, wypełniać Jego wolę, ale tak na moich zasadach bardziej. Najlepiej to by było tak, że kiedy potrzebuję coś, to idę do Ciebie, Boże, a kiedy coś mi się chce zrobić, to po prostu sobie robię. I to jest jedna z takich przykładowych sytuacji, kiedy można świadomie chcieć żyć w takim rozdwojeniu. I Bóg mówi tutaj w tym wersecie, Jezus mówi w tym wersecie, że tak długo się nie da pociągnąć. Że też nie o to chodzi Bogu, kiedy czytamy, żebyśmy oddali Mu swoje życie. Ale to nie jest dokładnie to, co jest w kontekście tego wersetu. Więc jeżeli jesteś osobą, która świadomie tak wybiera, świadomie tak chce żyć, to już na podstawie tego jednego fragmentu zachęcam Cię, żebyś się zdecydował. A nawet więcej, zachęcam Cię, żebyś zdecydował się pójść za Bogiem na 100% i odpuścić sobie tą część kontrolowania i takiego chodzenia po swojemu, swoimi ścieżkami. Ale może być też druga strona i myślę, że ten cały fragment jest bardziej o tym, że tak jak mam nadzieję większość z nas tutaj zebrana, pragniemy i chcemy iść za Bogiem, tak jak pastor też na początku mówił, że całym sercem chcemy iść za Nim. Ale ten werset pokazuje i ten cały fragment pokazuje, że może tak się zdarzyć, że w pewnym momencie możemy się zorientować, że nie służymy już tylko Bogu, ale jest coś jeszcze w naszym życiu, za czym idziemy może nawet trochę bardziej. Że nasze intencje, nasze chęci są naprawdę dobre. Chcemy iść za Bogiem i nawet to deklarujemy, ale jak tak by popatrzeć z boku, to kręcimy się wokół innych rzeczy i wcale jakoś Boga w naszej codzienności nie widać. I co czytamy dalej po tym 24 wersecie? Kiedy mamy do czynienia właśnie z tym, że z tą ostrzeżeniem nie służ dwóm panom, potem czytamy, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. Tak się zastanawiałem, co ma troska do służenia dwóm panom? I okazuje się, że bardzo dużo. Zresztą Pan Jezus to mówił, to na pewno miał rację. Bo tak naprawdę troska, martwienie się, niepokojenie się w znaczny sposób jakiś o pewne rzeczy, bo w takim kontekście jest tutaj to słowo użyte, jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, które diabeł może używać do tego, aby niszczyć nasze życie. Bo jak się zastanowimy nad tym, to tak naprawdę troska ma pewną paskudną właściwość, że kiedy martwimy się w kółko o jakąś jedną rzecz, nieważne co to jest, to tak naprawdę nasze życie zaczyna być ukierunkowane bardzo mocno w tą stronę. Potrafimy zapomnieć o tym, co było dla nas ważne, kiedy jakby świadomie decydowaliśmy i tylko skupiamy się na tym, czego nam teraz brakuje, z czym się teraz zmagamy, o co teraz walczymy, bardzo wąsko patrząc w tą stronę i nie dostrzegając rzeczy, które robi Bóg dookoła, rzeczy, których doświadczyliśmy w przeszłości, troski innych o nas. I kiedy tak sobie myślałem, jak to może działać, to przyszedł mi do głowy taki bardzo prosty przykład. On nie jest może jakoś niesamowicie groźny, ale pokazuje, jak ten mechanizm działa. Bo może nawet teraz wśród nas są osoby, które mają pragnienie i chęć, żeby spotkać się z Bogiem i po to przyszły do kościoła. Żeby doświadczyć Boga w swoim życiu, żeby Go uwielbić. I motywacja jest super i cel jest świetny. Ale może jest coś w twoim życiu, co tak naprawdę nie pozwala ci skupić się na modlitwie, podnieść rąk w uwielbieniu. I to jest na przykład coś w stylu, a jutro trzeba iść do pracy i będę musiał zrobić to, to i to. I się martwisz o to. I tak naprawdę stoisz tutaj ciałem, ale tak duchem to tutaj za bardzo ciebie nie ma, bo ciągle myślisz o tym, co będzie jutro. Ciągle myślisz, co się wydarzy w najbliższym tygodniu. I to nie jest nic złego same w sobie, ale jeżeli w ten sposób zaczniemy funkcjonować, to możemy się obudzić właśnie w miejscu, że kręcimy się wokół rzeczy, na których tak naprawdę nam nie zależy. I to jest ta taka, w cudzysłowie, moc troski, moc zamartwiania się, którą może diabeł użyć przeciwko nam. A druga rzecz, która też jest niebezpieczna, jeżeli o to chodzi, w 25 wersecie jest napisane, że nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, pili, a końcówka jest, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. I to też jest pewna moc zamartwiania się, powiedzmy, że może nam się wydawać, że żyjemy, ale tak naprawdę to będzie bardziej taka wegetacja. Będziemy cały czas myśleli o tym problemie, który mamy, o tym wyzwaniu, które mamy i zamiast cieszyć się tym, co jest dookoła nas, będziemy smutni. Zamiast w nocy spać i odpoczywać, będziemy się zamartwiali, nie będziemy mogli spać, to się przeniesie na kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo niebezpieczne narzędzie. Do tego stopnia niebezpieczne, że przydarza się nawet naprawdę wielkim mężom Bożym. Kontynuując trochę tą historię, o której wspomniałem na początku, z Góry Karmel, gdzie Eliasz w imieniu Boga stanął przeciwko prorokom Baala, historia kończy się tak, że Pan Bóg wygrywa i to z taką nawiązką, że nie ma co zbierać po Baalu i jego prorokach. I dosłownie chwilę później, pół dnia, kilka godzin, w rozdziale 19 pierwszej Księgi Królewskiej czytamy. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz na górze Karmel i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi. A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I dokładnie ten sam mechanizm, o którym przed chwilą mówiłem, zamartwianie się, niepokojenie się, lęk może trochę, spowodował w życiu Eliasza to, co może zdarzyć się w naszym życiu, że sługa Boży, który święcił niesamowite triumfy przed chwilą, przez którego objawiła się Boża moc w naprawdę potężny sposób, dzień później życzy sobie śmierci. Życzy sobie śmierci dlatego, że jakaś kobieta, dobra, miała status tam królowej, powiedziała, że dorwę cię. To tylko tyle, nawet konkretów nie powiedziała. I on tak naprawdę przez kolejne kilka dni, bo najpierw miał kawałek drogi, żeby przejść do Berszeby, potem czytamy, że jeszcze jeden dzień chodził na pustynię, cały czas w swoim sercu pielęgnował tą myśl. Rozpamiętywał to, co ona powiedziała. Martwił się, co się z nim stanie. I to urosło w jego głowie, w jego sercu do tego stopnia, że z miejsca chwały, z miejsca takiej wyżyny w swoim życiu wylądował w bardzo głębokim dole. Bo czytamy, że życzył sobie śmierci. I to jest to niebezpieczeństwo, które troszczenie się, zamartwianie się może spowodować w naszym życiu. I okej, to był taki przerażający wstęp, powiedzmy. A teraz popatrzmy dalej w ten tekst. Bo w tym tekście i w kilku innych, aż można się zdziwić, w jak wielu miejscach Słowa Bożego jest o tym mowa, Pan Jezus pokazuje, jak sobie radzić z taką sytuacją. Jak nie dopuścić, żeby to zamartwianie się, to niepokojenie się o przyszłość, o jakąkolwiek rzecz. Myślę, że jak wielu z nas tutaj jest, każdy może coś swojego znaleźć. Jak uniknąć tego? I pierwsza rada, którą mówi Pan Jezus, jest troszeczkę okrutna, ale jest zapisana w 27 wersecie. Bo werset 27 mówi: a któż z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? I to jest okrutne, moim zdaniem. Bo kiedy mówimy o zamartwianiu się, o trosce, o niepokojeniu się, to raczej operujemy na poziomie emocji, na poziomie tego, co czujemy. A tutaj Pan Jezus mówi, tak trochę to może spłycając, że generalnie, logicznie rzecz patrząc, to ci się nie opłaca martwić. I atakuje nie logiką rzeczy, które są związane z naszymi emocjami. I tak z moich obserwacji, z mojego doświadczenia, wiem, że to różnie działa, raczej słabo, że może dla niektórych z nas będzie to wystarczający powód, żeby przestać się zamartwiać, ale dla większości spodziewam się, że nie. Ale wydaje mi się, że to jest kluczowe na początek, bo ten werset mówi coś takiego, że kiedy jesteś skupiony na tej rzeczy, o którą się troszczysz, o którą się martwisz, to ten werset zachęca trochę nas do tego: wstań z boku i zastanów się, czy to w ogóle cię pcha w jakąkolwiek stronę. Że tak naprawdę ta twoja troska i zamartwianie to nie prowadzi cię do rozwiązania, tylko do jeszcze większego dołu. To jest takie zachęcenie: zauważ, że jesteś w niewłaściwym miejscu i postanów, co zmienić. I ten werset jeszcze jest w pewien sposób śmieszny, przynajmniej dla mnie, pod pewnym względem. Bo jak sobie go czytam, Jezus mówi do tłumów: któż z was troszcząc się może dać do swego wzrostu jeden łokieć, to jakbym był w tym tłumie, to miałbym ochotę podnieść rękę i powiedzieć: a ja znam takiego jednego. To ty, Panie Jezu, jesteś. Ale do tego wrócimy. Dalej jest coś, co jest, myślę, jeszcze... To jest tylko taki wstęp może. To, żeby sobie zdać sprawę, że jest się w niewłaściwym miejscu. Tak naprawdę czysto, sucho, logicznie. Ale to, co jest dalej i co, co jakby na co Bóg zwrócił moją uwagę. To jest fragment z wersetu 30 i końcówka 32 i czytamy tam tak. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? A 32 końcówka mówi tak, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I wiem, że tylko te dwa wersety to nie są wystarczającym fundamentem teologicznym, żeby twierdzić to, co zaraz powiem, ale wystarczy poczytać trochę Ewangelię i będzie jasne. Bo kiedy czytałem ten fragment, to, na co Bóg zwrócił moją uwagę, to jest tak, to jest to, że fakt, dla trawy Bóg jest Bogiem, ale dla ludzi, którzy oddali Mu swoje życie, którzy się nowo narodzili, Bóg jest Ojcem. I to jest duża różnica. Czasami może to brzmi w naszych uszach jak slogan, ale jest to naprawdę kolosalna różnica. Bóg nie powołał nas do relacji stwórca, stworzenie, pracodawca czy i pracownik, pan i sługa, tylko właśnie do tej takiej konkretnej, ojciec i jego dziecko. I to jest w pewien sposób unikatowa relacja, do której Bóg nas powołuje, do której nas zachęca. I myślę, że zrobił to w bardzo, bardzo konkretnym celu. Właśnie między innymi po to, żebyśmy nigdy, ale to nigdy nie mieli wątpliwości, że On jest po naszej stronie. Żebyśmy nigdy nie kwestionowali tego, że to Jemu zależy na naszej przyszłości. Żebyśmy mieli pewność, że niezależnie od tego, w jakim jesteśmy miejscu, czy tak jak Eliasz na wyżynie, właśnie rozprawiliśmy się z tam 800 plorakami Baala, czy ilu ich tam było, czy może jesteś w miejscu jak święty Piotr, który właśnie zaparł się Jezusa 3 razy, to ponieważ to jest relacja ojciec i syn, czy ojciec i córka, to tak naprawdę Boga staranie o ciebie wcale się nie zmienia. Gdyby to była relacja pracodawca i pracownik, to po takiej wpadce, jak zaliczył Piotr, to Pan Bóg mógłby powiedzieć, słaba rekrutacja, tego odrzucamy, bierzemy następnego kandydata. Ale Bóg tak nie robi, bo zachęca nas i przedstawił nam się jako ojciec, który troszczy się o nas i który nas kocha. I nawet jak sobie o tym pomyślimy, to ta relacja jest tak unikatowa w skali całego świata, że żadna inna religia, żadne inne bóstwo tych religii nie proponuje człowiekowi takiej relacji bliskości. Tylko Bóg, Jezus Chrystus, zachęca nas do tego, żebyśmy byli w relacji z Nim, jak z dzieci ze swoim Ojcem. I to nie tylko, jak się okazuje, na płaszczyźnie teologicznej. To można usłyszeć, wystarczy przeczytać Ewangelię, bo o tym, że Bóg jest naszym Ojcem w Ewangeliach, to aż huczą, trąbią i krzyczą. Jeżeli by zrobić statystyki, to słowo ojciec, przynajmniej w Ewangelii Jana, chyba by było najczęściej używanym. Gdzieś tam czytałem, że ponad 100 razy. Ale jest coś więcej. Bóg chce, żeby ta relacja nie tylko była z Nim na poziomie umysłu, że wiem, okej, modlę się Ojcze nasz, czasami nieświadomie, ale mówię te słowa, ale to, do czego Bóg nas stworzył, to, do czego Bóg nas zachęca, to żeby ta relacja wypływała głęboko z naszego serca. Tak jak w normalnej rodzinie. To dziecko wie, że tato to tato, ale dużo mocniej to czuje tak naprawdę. I właśnie Bóg do czegoś takiego też nas zachęca, żeby to tylko nie zostało na poziomie naszej wiedzy, ale żebyśmy głęboko w sercu to i poczuli, i uwierzyli, bo to zmieni nasze życie. I myślę, że to jest jedna z fundamentalnych rzeczy do tego, żeby właśnie się nie martwić, nie troszczyć, bo kiedy wiesz, że twój tato, który może nawet sprawić to, że jeżeli będzie trzeba, to doda łokieć do twojego wzrostu, jest po twojej stronie zawsze, niezależnie od tego, co ci się udało, a co ci się nie udało, to możesz z nadzieją patrzeć w przyszłość. Możesz patrzeć na sytuacje, które są wielkie ponad twoje siły, tak naprawdę w pokoju, bo wiesz, że za twoimi plecami stoi ktoś, dla którego to nie jest zbyt ciężka i zbyt trudna sprawa. I kiedy tak naprawdę to zrozumiemy, to wiem, że jest możliwe życie bez zamartwiania się i troszczenia się. Będą sytuacje, kiedy będzie ciężko, będą rzeczy, które będą wyzwaniem przed nami, ale będziesz miał nadzieję w Bogu i nie dopuści Bóg do tego, ta relacja też nie dopuści do tego, żebyś wpadł w ten stan, że tak naprawdę będziesz zamartwiał się i nie wiadomo, gdzie skończysz. I to jest druga rzecz. Ale jest jeszcze trzecia z tego fragmentu. I dotkniemy teraz wersetu chyba, który jest najbardziej znany z tego tekstu. 33 werset mówi o tym, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli popatrzeć na całą konstrukcję tego tekstu, to można ją skrócić w ten sposób. Nie służcie dwom panom, nie da się tak żyć. Dlatego nie troszczcie się, a potem ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I jak się okazuje, kiedy przestajemy się troszczyć, żeby się nie troszczyć o pewne rzeczy, żeby uniknąć tego, to można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Przynajmniej ja dwóch spróbowałem, jeden jest do kitu, drugi polecam. Ten, którego spróbowałem i który też może się zdarzyć, to jest taka postawa obojętności. Że w sumie, biorąc ten logiczny argument, że troska do niczego nie prowadzi, to możemy sobie pomyśleć tak, no dobra, w sumie to nieważne, więc się tym nie będę przejmował. I naprawdę da się tak żyć, w sensie żyć. Da się odciąć emocje do tego stopnia, żeby sporo rzeczy cię nie dotykało. I może w błahych sprawach warto tak zrobić. Ale jest pewne ryzyko. Bo kiedy wejdziesz w takie miejsce obojętności, ono jest z jednej strony łatwe, bo emocje odpoczywają, ale z drugiej strony bardzo destrukcyjne, bo lubi się to rozprzestrzeniać na rzeczy, które są naprawdę ważne. Naprawdę ci na nich zależy i ta postawa może się wkraść w twoje serce i w twój sposób myślenia. I taki przykład, myślę, że dosyć ciężki i okrutny w pewien sposób, żeby to zobrazować, to wydaje mi się, że można dojść do takiego miejsca, że na przykład jeżeli gdzieś w twojej rodzinie wydarzy się jakaś choroba, to ty, żeby się nie martwić o to i nie troszczyć to i nie zaprzątać sobie głowy tym, to po prostu w postawie obojętności powiesz, a, najważniejsze, że jest zbawiony, to tam nieistotne. Zapominając o tym, o całych czterech Ewangeliach, gdzie Jezus chodził, uzdrawiał, tylko dlatego, że nie chcesz obciążać swoich emocji taką rzeczą. I to nie jest dobre. To nie jest właściwe podejście, jak radzić sobie z tym, ze zmartwieniami, z troskami. To drugie dobre podejście, które jest napisane właśnie w tym wersecie, jest takie, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego i pozwolić Bogu troszczyć się o ciebie i pozwolić Bogu, żeby On w swoim czasie, na swój sposób dbał o te rzeczy, na które ty często nawet nie masz wpływu tak naprawdę. I co to jest to Królestwo Boże, jeżeli byśmy się mieli zastanowić? Pewnie niektórzy by byli w stanie powiedzieć ze 100 kazań na ten temat, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali zrobić sobie taką definicję 30-sekundową. I kiedy myślę o Królestwie Bożym, to pierwszy fragment, który przychodzi mi do głowy, jest zapisany, jak potem sobie sprawdziłem, w 14 rozdziale Listu do Rzymian, 17 werset, są takie słowa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To jest pierwszy. A drugi jest w Ewangelii Łukasza 17:21, gdzie Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, nie mogą już napowiedzieć, jest tu albo tam. A potem takie słowa padają, Królestwo Boże jest wśród was. I mówi to do uczniów z racji tego, że był po prostu między nimi. I tak naprawdę moja definicja, taka 30-sekundowa Królestwa Bożego, brzmi mniej więcej tak, że Królestwo Boże to jest miejsce, w którym jest i rządzi Bóg i w którym wypełnia się Jego wola. Że przez obecność Ducha Świętego, jak czytaliśmy w Liście do Rzymian, czy przez obecność Jezusa w twoim życiu, jak czytaliśmy w Ewangeliach, to jest wtedy to miejsce staje się miejscem, gdzie panuje Królestwo Boże. I to, że Bóg rządzi, to myślę, że rozumiemy, ale ta moja osobista definicja, to słowo, gdzie Bóg jest, bardzo, bardzo duże ma znaczenie. Bo od razu mi się przypomina czasy, kiedy Izrael tułał się po pustyni i byli w dzień prowadzeni przez obłok chmurę dymu, a w nocy przez słup ognia. I mniej więcej tak to działa. Kiedy obłok się podnosił, Izraelici zwijali obóz i szli w tamtą stronę. Kiedy obłok osiadał i się zatrzymał, oni rozkładali obóz i czekali, aż ten obłok pójdzie dalej. Dlatego tak ważne jest, żeby Bóg był, żeby był obecny. I tak jak tutaj czytamy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli żeby Bóg był obecny, żeby był realny w twoim życiu codziennie, żeby był czas na to, żeby z Nim go spędzić, żeby był czas pomyśleć o Nim. Bo wtedy tak naprawdę objawia się Królestwo Boże, kiedy Bóg jest blisko. I to tak naprawdę głównie to, co chciałem powiedzieć, ale jest jeszcze jeden super fragment a propos nietroszczenia się, a propos polegania na Bogu. I myślę, że warto go potraktować jako podsumowanie. Jeżeli mógłbym zadać zadanie domowe, to zachęcałbym, żeby go przeczytać sobie w domu i przestudiować. Ale nie jesteśmy na szkółce. 4 rozdział listu do Filipian mówi tak, od 6 wersetu. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Dużo treści jest w tym fragmencie, ale on bardzo dobrze pokazuje, na czym polega szukanie Królestwa Bożego. I tak jak werset ten, który niedawno czytaliśmy, kończy się, Bóg się o was zatroszczy. Tak samo tutaj też mamy końcówkę napisaną. Bóg pokoju będzie z wami, kiedy będziecie szukali go najpierw. I to jest taka teoria, a chciałbym, żebyśmy trochę popraktykowali, więc będziemy się zaraz modlić, także zapraszam zespół. Bo chciałbym, żebyśmy zrobili to, co właśnie w liście do Filipian jest napisane. 6 werset mówi mniej więcej, nie troszcie się o nic, ale we wszystkich w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Więc będziemy się modlić, z czymkolwiek teraz jesteś, cokolwiek obciąża twoje serce, z czymkolwiek sobie nie radzisz, cokolwiek jakby ukierunkowało twoje życie, a ty nie chcesz, żeby szło ono, kręciło się tylko wokół tego tematu. To zrobimy tak, jak tu jest napisane. Zaczniemy od modlitwy i podziękujemy Bogu i postaramy się dostrzec to, co Bóg zrobił w twoim życiu, może wczoraj, może nawet już dzisiaj, a może robił w twojej historii, tylko już o tym zapomniałeś. Przypomnij to sobie i podziękuj za to Bogu. A potem weź tą swoją prośbę, to swoje zmartwienie, swoją troskę, cokolwiek to jest, czy duże, czy małe, i powiesz to Bogu w modlitwie, poproś Go, żeby On cię przez to prowadził, żeby dał ci pokój. Zespół w tym czasie będzie cicho grał, żebyśmy mieli trochę prywatności instrumentalnie, więc myślę, że można już powstać, rozciągnąć się i tak trochę, żeby się przygotować do modlitwy, ale zanim zaczniemy, to jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Mówiłem tutaj o tym, że Bóg powołał nas do relacji ojca i dziecko. I to zaproszenie jest dla każdego z nas dalej aktualne. Więc jeżeli jesteś teraz tutaj pośród nas i nie jesteś w stanie powiedzieć, że Bóg jest twoim ojcem, a może więcej, nie jesteś w stanie powiedzieć, że Jezus jest twoim Bogiem, bo go nie znasz, to jest to idealny moment i idealny czas do tego, żeby otworzyć swoje serce i powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź tam, ja chcę Cię poznać. Ja chcę doświadczyć, że Ty jesteś naprawdę, że jesteś i że jesteś Ojcem, który mnie kocha. Nie będzie lepszego miejsca, nie będzie lepszego czasu, ten jest idealny. A Bóg odpowiada na modlitwy nasze, kiedy do nich wołamy ze szczerego serca. Więc zespół zaraz zacznie grać. Mam nadzieję, że już macie na myśli to, co powiedzieć Bogu. Ja będę się modlił na głos, a każdy niech modli się w swojej sprawie. Drogi Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za Twoje zbawienie. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie, za to wszystko, co Ty czynisz przez każdy dzień naszego życia. Panie, że od wczesnych lat mojej młodości aż do tego momentu byłeś wierny i nigdy ani jeden raz mnie nie zawiodłeś, Boże. Że wybawiałeś mnie z sytuacji, które wydawały się tak podbramkowe, że już widziałem tylko klęskę. Panie, że przychodziłeś nigdy nie spóźniony, ale zawsze w cudowny i niesamowity sposób. Dziękuję Ci z całego serca za to, że zbawiłeś mnie i przebaczyłeś mi moje grzechy i Panie, powiedziałeś, że mogę przychodzić do Ciebie ze wszystkim, co obciąża, ze wszystkim, z czym się zmagam, Panie. I że Tobie zależy na mnie, bez względu na to, czy właśnie święcę triumfy, czy przechodzę przez dolinę i porażki. Ja Ci dziękuję, Panie, że dajesz każdy kolejny dzień, w którym mogę być bliżej i bliżej Ciebie. Ja Ci dziękuję, Panie Jezu, za to, że Ty pocieszasz i podnosisz, za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Panie, że obdarzyłeś mnie niesamowicie cudowną rodziną, niesamowitym kościołem, świetnymi przyjaciółmi, Panie, i postawiłeś i kierujesz moimi krokami w sposób, który zachwyca mnie, Boże. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Patrząc wstecz, ja wiem, że tam jest Twoja ręka. I patrząc wstecz, jestem pewny, że Ty jesteś blisko i Ty czuwasz zawsze w każdych okolicznościach. Tato, ja teraz przynoszę Tobie i modlę się o każdą osobę, która zmaga się z troską, ze zmartwieniem. Walczy z rzeczą, która odciąga ją może od Ciebie i od tego, co naprawdę jest dla niej ważne. Panie, ja modlę się o wszystkich, którzy zmagają się z chorobą, o wszystkich, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że w rodzinie są osoby chore. Boże, przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Panie, przyjdź teraz ze swoim podniesieniem i posileniem. Panie, w imieniu Twoim ja ogłaszam, że te domy będą napełnione na nowo radością, że będą napełnione pokojem, że będą wolne od tego zmartwienia i tej troski. Tato, też wołam o tych, którzy martwią się o to, że są w ich rodzinach ludzie, którzy jeszcze nie są zbawieni. Panie, proszę Cię, abyś Ty dotykał tych rodzin, abyś Ty, Panie, błogosławił rodziców, abyś Ty błogosławił wszystkie dzieci, aby, Panie, mogli poznać i doświadczyć Ciebie. Proszę Cię, abyś Ty dawał mądrość, kiedy będziemy otwierali nasze usta i rozmawiali z ludźmi, którzy Ciebie nie znają. Dawaj nam właściwe słowa, Panie, aby mogli skosztować tego, co my kosztujemy codziennie, Twojej dobroci, Twojej łaski i Twojej bliskości, Panie. Ja modlę się o tych, którzy się martwią o swoje dzieci, że poszły w jakąś złą stronę. Panie, proszę Cię o to, abyś Ty rozwiązał tę sprawę, abyś dał mądrość i odpocznienie, abyś dał pokój dla rodziców. I Panie, pociągnij te dzieci z powrotem do Ciebie. Te, które są zagubione, te, które może gdzieś odpadły daleko, te, które uwikłały się w trudne sytuacje. Panie, nie przestawaj pukać do ich serc. Panie, daj cierpliwość i siły rodzicom, by wołali i walczyli dalej o ich życie. Panie, oddajemy to wszystko w Twoje ręce, bo wiemy, że to Ty jesteś ten, który ma moc i łokieć dodać naszego wzrostu, jeżeli będzie potrzeba. Bo nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. I cokolwiek nas teraz obciąża, Panie, my składamy teraz u Twoich stóp i mówimy, Boże, poddajemy się Tobie. Pomóż nam, Panie, daj siły, daj mądrość i okaż łaskę swoją, Panie, aby te sprawy się rozwiązały. Niech one skończą się szybciej, niż się zaczęły, Boże. My modlimy się o to, Panie, w Twoim imieniu, Jezu. W imieniu Twoim, Jezu, błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Każdą, która zmaga się, każdą, która teraz walczy. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoim pokojem. Zapraszamy Cię i oczekujemy Ciebie. Przyjdź ze swoim pokojem. Przyjdź ze swoją odpowiedzią, Panie. Dotknij serc i daj radość i wolność, jaką tylko Ty możesz dać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.